lubimy przepowieści. Jeden powie lubię, drugi powie nie lubię. Ja wolę, jak ktoś mi powie coś wprost, na przykład, nie? Nie lubię rozkminiać, myśleć, co tam za tą przypowieścią się kryje, co autor ma na myśli. Ale chcąc, nie chcąc, czytając Ewangelię, na pewno natkniemy się na przypowieści. Czy wiecie, że stanowią one około 1/3 całego nauczania Jezusa? Jezus bardzo dużo mówił w przypowieściach, więc czy je lubimy, czy je nie lubimy, na pewno się na nie natkniemy i na pewno będziemy musieli je czytać i rozważać. Właśnie przypowieści należą do takich znanych fragmentów Nowego Testamentu, bardzo znanych. Nawet czasami ludzie, którzy mało czytają Słowo Boże, znają jakieś tam przypowieści, czy to Osiewcy, czy jakieś tam inne i kojarzą coś tam. Więc są to rzeczywiście znane teksty Nowego Testamentu. I w ogóle ciekawym jest to, że kiedy czytamy w ogóle, co jest przypowieść, to ono określa takie greckie słowo parabole. I dla księgowych, dla matematyków daje już pewien obraz. Ono jest też w języku polskim używane, prawda? Bo znamy parabola. Parabola w matematyce niektórzy mieli. Czyli jest to dosłownie umieszczenie czegoś obok siebie, zobrazowanie w pewien sposób pewnej rzeczywistości. Parabola na przykład w matematyce odzwierciedla liczby, czyli jest wykonane zadanie matematycznie, a parabola rysuje ten obraz, jaki liczby, powiedzmy, wyliczone liczby, żeby to zobaczyć na żywo, tak? Żeby zobaczyć oczami, jak dana funkcja wygląda, to jest jakaś tam parabola. Więc dla nas w języku polskim to nie jest jakieś nieznane słowo. Kiedy czytamy Ewangelię, widzimy, że Jezus wielokrotnie ukazywał pewne prawdy, prawdy Słowa Bożego właśnie przez przypowieści. Czy jednak Jezus, ten nauczyciel z Nazaretu, nie mógł mówić pewnych rzeczy wprost do ludzi? Dlaczego używał pewnych porównań, pewnych obrazów i skłaniał słuchaczy do zadawania pytań? Myślę, że nie robił tego w celu dostarczenia pewnej rozrywki dla słuchających, ale na pewno znajdziemy pewną odpowiedź i w Mateusza 13, rozdziale 13 wersecie Jezus mówi taki jakby powód mówienia w przypowieściach. Mówi tak, dlatego mówię do nich w przypowieściach, bo patrzą, a nie widzą i słuchają, a nie słyszą, a nie rozumieją. Oczywiście patrząc na ten werset, kluczowym słowem jest rozumieją. Jezus prezentował pewne prawdy dla tych, którzy mieli pragnienie zbliżyć się do Niego. Większość słuchaczy nie miała takiego pragnienia. Szukała Jezusa, przychodziła do Niego w celu jakby doświadczenia rozwiązania swoich problemów. Zazwyczaj były to uzdrowienia, czy uzdrowienia z jakiejś po prostu dolegliwości. Ale drugim powodem jest ukazanie pewnej rzeczywistości w obrazach, które można było dokładnie skojarzyć, zapamiętać, ale też zobaczyć prawdziwą głębię, czy też odsłonę przekazywanych treści. I to nie jest nowość, co Jezus robi, dlatego że kiedy czytamy Stary Testament, Bóg wielokrotnie przemawiał do proroków, do Bożych ludzi właśnie przez obrazy. Kiedy bierzemy choćby na przykład Księgę Daniela, zobaczymy, że Bóg nie mówił mu w dosłowny sposób o królestwach, i nazywał tam Rzym i tak dalej, tylko mówił do niego w pewnych obrazach. I zobaczcie, że kto potrafi te obrazy odczytać, naprawdę jest w stanie wejrzeć w pewne prawdy, w pewne rzeczy, które są zakryte dla innych. Więc te pragnienie poznania, pragnienie poznania tych tajemnic jest warunkiem dobrego, właściwego zrozumienia. Zobaczcie taką przypowieść. Kiedy Jezus mówi o siewcy, ukazuje bohatera w tej przypowieści, nie jest sam siewca, czy tam ziarno, ale serce człowieka. Przez to Jezus pokazuje, porównuje serce człowieka do pewnej gleby. Czy to jest dobra gleba, czy zła gleba. Wydająca dobry owoc lub nie. Więc można zobaczyć, że przypowieści jakby Jezusa nie są tylko jako samą ilustracją samą sobie. Nie mają tylko pokazać coś, odzwierciedlić coś. Ale Jezus z nich naucza o Królestwie Bożym. Używając tych przypowieści, porównań, w sposób analogiczny, one pokazują nam pewne prawdy, wyjaśniają, czym jest Królestwo Boże, czym jest Królestwo Niebieskie. Bo tak tytułem wstępu. I dzisiaj chciałbym, abyśmy porozmawiali, wejrzeli w taką jedną z przypowieści, a właściwie dwie przypowieści, mianowicie o ziarnku gorczycy i kwasie chlebowym. Na pewno niejednokrotnie się na to natknęliście. Chciałbym, abyśmy przeczytali sobie wspólnie z Ewangelii Mateusza z 13 rozdziału, 31 wersetu do 33. Powiem tylko tak, że tą przypowieść również napisał w swojej Ewangelii ewangelista Łukasz oraz Marek. Czyli mamy tą samą przypowieść okiem różnych świadków. Mateusz 13, 31-33. Podał im też inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarna gorczycy, które człowiek wziąwszy zasiał na swoim polu. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, ale kiedy wyrośnie, jest największe ze wszystkich jarzyn i staje się drzewem. Także ptaki niebieskie przylatują i gnieżdżą się w jego gałęziach. Opowiedział im jeszcze inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zakwasu, który kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż wszystko się zakwasiło. Ja czytam z uspółcześnionej Biblii Gdańskiej, więc ona się troszkę różni od warszawskiej, ale sens, myślę, głęboki sens jest ten sam. Kiedy czytamy te dwie bardzo krótkie przypowieści, są one porównaniem, taką ilustracją, ukazaniem od Królestwa Bożego. I widać, że te dwie przypowieści są w pewien sposób ze sobą związane. Są podobne do siebie. A nawet bym powiedział tak, że mówią o tym samym, tylko w innych obrazach. Przedstawiają tą samą zasadę, takich można powiedzieć, dwóch ilustracjach. To, co robi Jezus, zresztą nie jest takie zupełnie nieznane, ponieważ w ogóle nauczyciele, rabini używali takich, powiedzmy, porównań, żeby pokazać jedną prawdę, bardzo ważną, taką bardzo istotną, w dwóch ilustracjach. I nawet w Starym Testamencie prorocy to samo robili. Bóg też tak robił, kiedy mówił o pewnych wydarzeniach bardzo ważnych dla Izraela i używał w dwóch różnych obrazach, na przykład Nehemiasz o tym mówi. Pokazuje pewne prawdy w dwóch odsłonach, w dwóch różnych przypowieściach. Więc Jezus to samo czyni. W pierwszym porównaniu Jezus używa obrazu ziarna gorczycy, które jest najmniejsze ze wszystkich nasion. Oczywiście chodzi o najmniejsze występowanie, które występuje w tamtym czasie i w tym regionie. Bo oczywiście, gdybyśmy powertowali, to wiemy, że są jeszcze na świecie w tej chwili mniejsze. Ale dla tych ludzi, którzy tam żyli, rzeczywiście te ziarno było najmniejsze. Jezus mówi, 32 werset, jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, ale kiedy wyrośnie, jest największe ze wszystkich jarzyn, i staje się drzewem, tak że ptaki niebieskie przylatują i gnieżdżą się w jego gałęzia. Jezus porównuje Królestwo Niebieskie do gorczycy, która ma właściwości ekspansywnego wzrostu, bardzo ekspansywnego wzrostu, z niepozornego, takiego bardzo malutkiego ziarenka. I to małe ziarenko, Jezus mówi, pokazuje ten obraz, że rozrasta się do wielkich, ogromnych rozmiarów. kiedy poczytamy sobie pewne tło historyczne w tamtych czasach, zabronione było sianie gorczycy w ogródkach, w takich przydomowych, dlatego że jej tak ekspansywny wzrost powodował różne komplikacje, różne rzeczy, które no, mogły jakby zagrozić wręcz innym roślinom, innym różnym rzeczom. Więc faktycznie ona była ekspansywna, to bardzo, bardzo rosła do dużych rozmiarów. Jednak nie było to drzewo. To była jednak roślina, jest porównywana do największa z wszystkich jarzy. Natomiast była uważana, jego ekspansywność, wielkość była porównywana rzeczywiście do drzewa. Co przez ten obraz Jezus chciał powiedzieć dla słuchających go ludzi? I co też dzisiaj chce Jezus pokazać nam? Jaki obraz chce przedstawić dla nas? To jest dobre pytanie. No nie chodzi teraz, żebyśmy się skupiali na jakiejś gorczycy, na jakimś wzroście, na czymś tam i tak dalej, ale chcę, żebyśmy najpierw złapali obraz pewien. Żeby zrozumieć to, to chciałbym, żebyśmy zobaczyli całościowo tło tej przypowieści. Sięgając do Ewangelii Łukasza i chcąc zobaczyć, jak Łukasz przedstawia tą przypowieść, robi to w bardzo ciekawy sposób. Umieszcza tą przypowieść zaraz po opowieści o wyzwoleniu, czy opowieści, bo to nie była opowieść, o tym, co się wydarzyło, kiedy kobieta zostaje uwolniona od ducha niemocy. Czytamy o tym w Łukasza 13, rozdział 10, werset do 17. Cała ta historia jest. Ja już nie będę całej czytał, ale przeczytam wam pierwsze wersety. A była tam kobieta, która od 18 lat miała ducha niemocy i była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować. Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją do siebie i powiedział: kobieto, jesteś uwolniona od swojej choroby. I położył na nią ręce, a ona natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga. Jezus uzdrawia tą biedną, potrzebującą kobietę, która bardzo potrzebowała pomocy. 18 lat, wyobraźcie sobie, chodzić pochylony. 18 lat. Moja córka nie ma jeszcze 18, ale może sobie wyobrazić, że na przykład całe życie chodzi pochylona. I nie może się wyprostować. Czytamy w tym fragmencie o oburzonym przełożonym synagogi oraz przeciwnikach Jezusa z powodu uzdrowienia tej kobiety. Ci ludzie, widząc Jezusa, który uzdrawia i uwalnia tą kobietę, bo była związana, czytamy, przez szatana przez 18 lat, miała ducha niemocy, jak ewangelista Łukasz tutaj nam relacjonuje, widzą problem, że ktoś zrobił to w szabat. Nie widzą tego, co się wydarzyło, nie widzą, co się dzieje, nie widzą, w jaki sposób Jezus uzdrawia, ale widzą problem. Jezus zrobił to w szabat. I w następstwie tych wydarzeń Jezus mówi te dwie przypowieści o ziarnku gorczycy i o kwasie chlebowym. Przyglądając się temu, można zobaczyć, że ta kolejność nie jest przypadkowa. W tekście greckim dosłownie jest napisane, zaraz po tym wydarzeniu jest napisane tak, że dlatego powiedział im tą przypowieść. Dosłownie jest tam tak powiedziane, dlatego im powiedział tą przypowieść. I Lot zaczyna mówić tą przypowieść, która była odpowiedzią na ich reakcję, ukazując im to, że to, co Jezus robi i w jaki sposób robi, to uzdrowienie, ten cud, który się wydarzył, że jest znakiem przyjścia Królestwa Bożego. Obecnie może jeszcze było mało widoczne, niewielu mogło go dostrzec, niewielu rozumiało, co się dzieje, ale mimo to wzrasta ku czemuś wielkiemu. Jezus mówi, Królestwo Niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy. Piękny obraz. Ale w ten sposób Jezus pokazuje słuchaczom, że z tego malutkiego, niepozornego ziarenka wyrasta duża roślina, dająca schronienie dla ptaków. Czy ziarno gorczycy może ma coś, co może dać schronienie? Nie. Ale Jezus mówi, kiedy zostaje zasiane, wyrasta i daje schronienie. On jest tak mały, że nawet go nie widać. I kiedy zostanie posiane do ziemi, to trudno go odnaleźć. Rzeczywiście, jak się by wsiało ziarenko do ziemi, myślę, że bardzo byłoby trudno w ogóle je odnaleźć. Znika. Staje się mało znaczące, nieistotne, niewidoczne dla nikogo. I aby mogło coś z tego wyrosnąć, w tym samym obrazie, musi zostać posiane. Musi najpierw zniknąć, musi najpierw zginąć w ziemi. Początek wygląda mało znaczący, w ogóle niewidoczny, ukryty, niewielu go dostrzega, ale niewątpliwym jest to, że wyrośnie do czegoś znaczącego, wielkiego. Niezwykły obraz. Ale na razie zostawmy ziarno i zobaczmy drugie porównanie. W drugiej tej paraboli Jezus używa obrazu kwasu, który był w starej żywności kawałkiem fermentującego ciasta na chleb. Zawsze chowano ten kawałeczek malutki choćby, żeby później z niego powstała fermentacja całego ciasta. Zresztą chyba ja mówię do wielu kobiet tutaj, to nikt nie ma wątpliwości, jak to działa, prawda? Że wystarczy malutki kawałeczek zakwasu, żeby rozpoczął się proces fermentacji. I zawsze ten kawałeczek trzymano po to, żeby on starczył na później. Co jest ciekawe, wystarczy odrobinka, aby się rozpoczął proces fermentacji. Wystarczy coś malutkiego, coś nieznaczącego, coś mało widocznego. Jezus mówi, że kobieta wzięła 3 miarki mąki i możemy mieć wrażenie, chyba któryś przekład to lepiej mówi, 3 miary mąki, nie miarki, bo czytając miarki, to możemy mieć wyobrażenie, że to są jakieś 3 chochle, nie wiem, łychy takie, gdzie kobieta wzięła i ten chlebek tam upiekła. 3 miary mąki, uwaga, to jest ilość, aby nakarmić 100-150 osób. To jest coś, co by wykarmiło jakąś małą społeczność, małą wieś w tamtych czasach. Miszna mówi o tym, że to była maksymalna ilość, te 3 miary mąki, ile kobieta mogła jednorazowo upiec. To regulowała Miszna i tam jest szczegółowo na ten temat. Nie chcę w to już wchodzić, ale chcę wam pokazać skalę, że to nie są, nasza wyobraźnia czasami ma 3 łychy, nie wiem, coś tam, chlebek, może bułka z tego nawet wyjdzie, prawda? Ale to jest bardzo duża ilość. Jezus specjalnie ten obraz pokazuje. Dla tych ludzi tam to było znane. Oni wiedzieli, o jakiej ilości Jezus powiedział. I teraz mówi Jezus co? Że do tej tej wielkiej ilości tego chleba Jezus mówi, że kobieta używa odrobiny zakwasu. Odrobiny zakwasu. Jest to pewne porównanie, skalę pokazujące, jak z małej rzeczy tworzy się coś niezwykłego, coś wielkiego. Coś, co ma wpływ na już później całą, na całość i tego już nie zatrzymasz. Podobnie jak ziarnko gorczycy są małe i mało znaczące, niewielkie, tak ilość zakwasu są niewielkie, ale mają potężny wpływ. Ten zakwas włożony do mąki, i tutaj Mateusz bardzo fajnie używa słowa, właściwie on mówi, że schowany do tej mąki. On jest ukryty w tej mące. Nie widać go. Czyli taki bardzo podobny obraz, powiem wam szczerze, mówiący trochę inny obraz, ale mówiący o tym samym, dlatego o tym mówiłem na początku. że schowany ma niezwykłe działanie. Jakie to działanie? Początkowe działanie widocznie, zapas. W ogóle można powiedzieć, jest niezauważalny ten proces. Ale z czasem ten proces staje się coraz bardziej widoczny i ostatecznie nie można już go zatrzymać. Nie można go też przeoczyć, że coś jest niewidocznego. Jakie prawdy dotyczące Królestwa Bożego Jezus ukazuje przez te dwie przypowieści? To jest ciekawe. I teraz zabiorę was trochę w podróż. Zrobimy koło i wrócimy do tej przypowieści, żeby wam coś uświadomić. Ludzie w tamtym okresie żyli w oczekiwaniu Mesjasza. Czytamy o tym w wielu miejscach Ewangelii. Takim przykładem jest Ewangelia Łukasza, 3 rozdział, 15 werset, gdzie czytamy o tym, a ludzie trwali w oczekiwaniu i wszyscy myśleli w swoich sercach o Janie. Czy może on nie jest Chrystusem? Odpowiedział Jan wszystkim: ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemycha u jego sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Ludzie, widząc Jana, widząc jego słowa, znaczy słysząc jego słowa i widząc jego czyny, w napięciu zadawali sobie w sercach pytanie, z takim oczekiwaniem, czy może Jan już jest Mesjaszem? Czy może to jest Mesjasz, a może to on? Jan mówi tak: ten, który po mnie przyjdzie, to nie ja. Ten, który po mnie przyjdzie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u jego sandałów, to będzie właśnie ten. Ale ciekawe jest to, że Jan zapowiada kogoś tak wielkiego. Sam Jan był wielkim prorokiem. Był tak wielkim prorokiem, że ludzie w nim upatrywali Mesjasza. A Jan mówi: nie, to nie jestem ja. Ten po mnie, kto przyjdzie, to nawet nie jestem mu godzien, aby rozwiązać rzemyka u jego sandałów. Schylenie się i rozwiązanie rzemyka u sandałów było czynnością najniższego, najgorszego, można powiedzieć, sługi, niewolnika. A Jan mówi, że ja nawet nie jestem godzien, żeby się tak poniżyć. Po prostu nie czuję się godny. Ktoś tak wielki nadchodzi. Czy czujecie to? Że Jan mówi, nie jestem godzien. Można sobie w głowie mieć kogoś, jakąś pewnie czynność, którą jakby obrzydza nas. Nie wiem, jeszcze nie chcę może przykładów dla was z życia, ale to jest tego typu rzecz, którą nie każdy w ogóle chciał tknąć. A ja mówię, ja nie jestem godzien. Kiedy nastał ten czas, kiedy przyszedł Jezus, ludzie oraz Jego uczniowie, przede wszystkim Jego uczniowie, słyszeli od Niego głoszenie o nadejściu Królestwa Bożego, którego tak dawno, tak długo oczekiwali. Słyszeli Jezusa, który mówił, tutaj dam przykład z Łukasza 11, rozdział 20, werset. Jezus mówi: ale jeśli ja palcem Bożym wypędzam demony, a tak było, jak sobie poczytamy dokładnie, tak było, to istotnie przyszło do nas Królestwo Boże. Jeśli ja palcem Bożym to robię, to nadeszło do nas Królestwo Boże. Ale ludzie mieli nadzieję, a szczególnie właśnie tak jak mówię, jego uczniowie, że być może teraz nastąpią decydujące wydarzenia. Przywrócenie Królestwa Izraelowi już było w zasięgu ręki. Mesjasz nadszedł. Jest wśród nas. Czujecie to napięcie? Czujecie tych ludzi, którzy to oczekiwali? Którzy tego wypatrywali? Którzy czekali na Mesjasza? Czekali aż... Wiecie, oni byli pod panowaniem Rzymu, Cesarstwa Rzymskiego. Czekali na zmianę, aż się coś zmieni, aż Królestwo Mesjasza nadejdzie. Rzeczywistość się zmieni. Oczekiwali Mesjasza i Jego Królestwa, które będzie odnowionym królestwem Dawida. Jednak nikt nie rozumiał Jezusa i Jego misji. Kiedy patrzymy na wydarzenie w Cezarei Filipowej, kiedy czytamy o wyznaniu Piotra, pięknym wyznaniu, który powiedział do Jezusa: Tyś jest Chrystus, czyli Mesjasz, Syn Boga Żywego. Wydaje nam się, że w tym momencie Piotr i jego uczniowie rozumieli jego misję, że zostało im wszystko objawione. Jednak zobaczymy, że Jezus, widząc ich oczekiwania, widząc ich oczekiwania Mesjasza na stanie Królestwa Dawidowego, mówi do nich właściwie od tej chwili, i to czytamy w 16 rozdziale, 21 wersecie, że zaczął tłumaczyć swoim uczniom, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych, od naczelnych kapłanów i uczonych w piśmie i być zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstać. Od tej chwili, kiedy Piotr wyznaje, że Tyś jest Mesjasz, jakby Jezus, wiedząc ich oczekiwania, nakierowuje ich na to, jaka jego prawdziwa misja i co ma się tak naprawdę wydarzyć. Czy uczniowie to zrozumieli? Piotr mówi od razu, jak to Piotr: Zmiłuj się nad sobą, nie przyjdzie to na ciebie. Przecież ty jesteś Mesjaszem. Piotr miał właściwe oczekiwanie. Jesteś Mesjaszem, nie przyjdzie to na ciebie. Przed chwilą przecież powiedziałem. Jesteś Mesjaszem. Jednak Jezus goni Piotra, że nie myśli o tym, co Boże, a dosłownie jest tam napisane, że nie rozumiesz, nie pojmujesz tego, co Boże, tylko to, co ludzkie. Nie pojmujesz. Nie rozumiesz tego. Kiedy przyszedł ten czas, kiedy Jezus zostaje zdradzony przez Judasza, nadchodzą te decydujące wydarzenia. I może teraz jest ten czas, że uczniowie już zrozumieli misję Jezusa. Czy wiedzą właściwie, co się dzieje? Przeczytajmy. Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, 51 werset. A oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę i dobył miecz, a uderzywszy sługę najwyższego kapłana, odciął mu ucho. Wtedy Jezus powiedział do niego: Schowaj miecz na swoje miejsce. Apostoł Jan mówi, że to był Piotr. Tam jest dosłownie napisane, że Piotr wydobył ten miecz. Inni ewangeliści pomijają to, mówią, że jeden z uczniów. Jakby nie było, ktoś, Piotr, myśleli, że teraz nastąpią te decydujące wydarzenia i rozpocznie się rewolta, w której Mesjasz zatriumfuje, który zwycięży i przywróci królestwo Dawidowi. A więc Piotr pierwszy wyjmuje miecz i ciach, nie? Tylko, że patrzy, a nic za nim jakoś tego nie robi. A Jezus mówi: Schowaj miecz na swoje miejsce. Więc o co tu chodzi? O co tu właściwie chodzi? Ciężko to zrozumieć. Takie mają być wyobrażenie królestwa Bożego. Ale oni mieli właściwe wyobrażenie. W sensie znajomości pisma. Oni oczekiwali Mesjasza, oczekiwali odbudowy królestwa, bo to jest zawarte w słowie. Prorocy o tym mówią. Problem w tym, że oni nie rozumieli do końca tego wszystkiego. Kolejności, jak to wszystko ma się wydarzyć. Kiedy Jezus jest zabity i cierpi i ostatecznie umiera na krzyżu, kiedy wszelka nadzieja już na odbudowę Królestwa Dawidowego znika, czy uczniowie już może teraz rozumieją, co się dzieje? A może teraz przypomną sobie nauczanie Jezusa, który nauczał o Królestwie Bożym. Może przypomną sobie, co mówił o swoim cierpieniu, o swojej śmierci, zmartwychwstaniu. Dwaj uczniowie idący do Emaus spotykają zmartwychwstałego Jezusa który rozmawia z nimi. I co ci uczniowie mówią? Ta rozmowa z Jezusem obnaża ich oczekiwania. Obnaża to, co było w ich sercach. To, czego oczekiwali. I czego się spodziewali. I Łukasz pisze tak, 24 rozdział, 21 werset. A my spodziewaliśmy się, że On odkupi Izraela. Czujecie ten zawód? My do końca myśleliśmy, że to się w końcu wydarzy. Lecz po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak to się stało. Nic z tego. Zawiedzeni jesteśmy. Co robi Jezus? Jezus gani uczniów za ich niewiarę i mówi do nich: o głupi i serca nieskornego do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie miał tego wycierpieć i wejść do swojej chwały i zaczynając od Mojżesza i wszystkich proroków, wykładał im, co było o nim napisane we wszystkich pismach. Ale to jeszcze nie koniec. Żeby nie było mało tego wszystkiego, kiedy Jezus rozstaje się swoimi uczniami, kiedy wstępuje do Ojca na Górze Oliwnej, uczniowie zadają ciągle te samo pytanie. Dzieje Apostolskie, 1 rozdział, 6 werset. Tak więc zebrani pytali Go: Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraelowi? Zobaczcie, jak to głęboko w ich sercach było. Od samego początku do samego końca to samo pytanie, te same myśli. Widoczne Królestwo Dawidowe. Zmiana Izraela. Zasiądzie Król Mesjasz. Takie było patrzenie się. Nie rozumieli kompletnie, do samego końca. I zatoczyliśmy pewne koło, aby powrócić do Ewangelii i uświadomić sobie, chciałem wam uświadomić, jakie były oczekiwania ludzi w tamtym czasie. Na przykładzie Jego uczniów. Ludzie widząc Jezusa, Jego czyny, już niemal czuli to, że nadchodzi Królestwo Dawidowe, Królestwo Izraela zostanie przywrócone. Jest już w zasięgu ręki. Znaki cuda, które Jezus czynił, faktycznie potwierdzały, że jest kimś wielkim i że Królestwo Boże jest już tuż. Jezus ukazuje siebie jako Mesjasza, głosi na temat Królestwa Bożego, dokonuje znaków i cuda, które potwierdzają to, ale gdzie jest Jego Królestwo? To pytanie zadają sobie zarówno uczniowie, jak i przeciwnicy Jezusa. Czy to faktycznie Mesjasz? Nic przecież się nie zmienia. Rzeczywistość jest ta sama. A może jest jednym z proroków? A może kimś zupełnie innym? Jan Chrzciciel, który mówił na początku, że ten, który po mnie idzie, nie jestem godzien mu nawet schylić się i rozwiązać rzemyka u jego sandałów, mówi, że czy jesteś tym, który miał przyjść, czy też innego oczekiwać mamy? Przecież nic się nie zmienia. Oczywiście odpowiedź była: idźcie, powiedzcie Janowi, że wskrzeszam umarłych, że są uzdrowienia. A ubogim jest zwiastowana Ewangelia. I błogosławiony ten, kto się mną nie zgorszy. Jezus na te oczekiwania, które były w tym czasie i te pytania, które sobie ludzie zadawają, wątpliwości, odpowiada w przypowieściach, parabolach, porównaniach. Coś, co ma im pokazać. I tak pierwsze te porównanie skupia się na ziarnku, które znika w ziemi. Nie skupia się na człowieku, który wrzuca te ziarno. Nie skupia się na drzewie, ani na ptakach. Tak samo i druga przypowieść. Koncentruje się nie na kobiecie, nie na samym chlebie, lecz skupia się na zakwasie, który zostaje schowany w cieście. Najpierw ziarenko musi zginąć z ziemi, zakwas również musi całkiem zniknąć, zostać ukryty. Jest to konieczność, tylko w ten sposób drzewo może wyrosnąć i tylko w ten sposób ciasto może też swoje właściwości nabrać. I teraz popatrzmy na bardzo ważną rzecz. Jezus nie wyglądał na króla. Urodził się i wychował w bardzo skromnych warunkach. Jako dorosły człowiek był społecznie mało znaczący. Dodatkowo miał wielu przeciwników. O wiele silniejszych od niego i o wiele bardziej znaczących. Oczywiście pomyślmy o faryzeuszach uczonych w piśmie, którzy się liczyli. A w końcu został w Jerozolimie aresztowany i otrzymał wyrok śmierci. Wydawało się wówczas, że Jezus przegrał, że się pomylił, a zgłoszonego Królestwa Bożego nic nie będzie. Jeszcze raz przeczytam to, jak postrzegali to jego uczniowie. A my spodziewaliśmy się, że on odkupi Izraela. Lecz po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak to się stało. Podobnie jak ziarka gorczycy lub zakwas w cieście, Jezus stał się zupełnie niewidoczny. Śmierć, krzyż, rozpacz, ukryty. Gdzie wasz ten Mesjasz? Gdzie wasze królestwo? Gdzie to wszystko? Nic nie ma. Wszelka nadzieja na jakiekolwiek królestwo została pogrzebana. Królestwo, można powiedzieć, rozpoczęło się w sposób niezauważalny. Zaczęło jednak ekspansywnie wyrastać, aby osiągnąć swój później kulminacyjny moment, kiedy Jezus będzie wywyższony ponad wszystkich. Gorczyca, której ziarno jest małe, zostało zasiane w ziemi i zupełnie niewidoczne. Ale Bóg sprawił, że wyrosło do znacznych rozmiarów i dało schronienie dla ptaków. I właśnie w ten sposób Bóg wywyższa odrzuconego i upokorzonego Mesjasza, ale w którym ostatecznie narody świata znajdą schronienie. Apostoł Paweł opisał o tym wywyższeniu w ten sposób. I on jakby znał te tajemnice Królestwa Bożego, znał jak ten obraz wygląda. I pięknie to w liście do Filipian przedstawia, mówi tak. Dlatego, wcześniej pisze, że dlatego, że Mesjasz tak bardzo się ukorzył, aż do śmierci, krzyżowej, tak żeby nie było go widać. Dlatego Bóg więcej go wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Czy to było coś, o czym nie wiedziano? Coś, czego uczniowie mogli nie wyczytać. Oni oczekiwali Mesjasza, który zrobi rewoltę, który przywróci. Ale Izajasz o tym pisał. Posłuchajcie. Izajasz pisał w to fragmencie dotyczącym sługi Pana, że w sposób niezrozumiały i zadziwiający Mesjasz będzie cierpiał, zostanie wzgardzony i odrzucony przez ludzi jako mało znaczący, jako niewidoczny. Izajasz pisał to w 53 rozdziale, 3 wersecie i przed nim ukrywaliśmy jakby swoją twarz. Zgardzony tak, że mieliśmy go za nic. Mieliśmy go za nic. My w ogóle pominęliśmy to, kim on jest. Pominęliśmy, co się wydarzyło. I wcale to nie dotyczyło tylko ludzi, ogólnie uczniowie też mieli wątpliwości. Jednak to właśnie on i jego misja przynosi życie. 53:11. Z udręki swojej duszy uży owoc i nasyci się. Mój sprawiedliwy sługa swoim poznaniem usprawiedliwi wielu, bo sam poniesie ich nieprawości. To jest to. Czy, zobaczcie, oni tego nie widzieli. Oni chcieli widzieć, czytali słowo, oczekiwali. Te oczekiwania były dobre. Też nie patrzmy, że one były takie... Ja nie wiem, jakbyśmy żyli w tamtych czasach, czy byśmy tak samo nie oczekiwali. 52:13. Oto się szczęśliwie powiedzie mojemu słudze, będzie on wywyższony i wyniesiony i wielce uwielbiony.
Amen.
Izajasz pisze. Mowa o słudze Mesjasza. A więc ten, który dokona zmiany ludzkości, który wybawi Izraela od grzechów, a którego zbawienie sięgnie aż po krańce ziemi, to jest ten, który będzie pozornie, który pozornie nie będzie miał takiego, wiecie, strategicznego wyglądu. Taki strategiczny król na koniu i dokona rewolty. Ale to on stanie się tym drzewem, gdzie narody znajdą schronienie. Izajasza 53:2. Wyrósł bowiem przed nim jak latorość i korzeń z ów swojej ziemi. Nie miał kształtu ani urody. I gdy widzieliśmy go, nie było wyglądu, który by nam się podobał. Czy czujecie to? Zobaczcie, że ta przypowieść jest bardzo głęboka. Ona sięga do całości tego procesu, tego, co się wydarzy. Ten, który nie miał strategicznego wyglądu, którego misja była niezrozumiała, który został odrzucony i stał się kompletnie niewidoczny, okazał się zwycięzcą, Panem i Królem Wszechświata. Jego Królestwo objęło nie tylko Izrael, nie tylko geograficzny Izrael, ale jego zbawienie, jego królestwo sięgnęło aż po krańce ziemi. Kiedy Jan zobaczy te wywyższenie Chrystusa po zmartwychwstaniu, kim on jest? Kiedy go ujrzał, czytamy, że padł martwy jak trup. Dosłownie tam jest użyte słowo greckie nekros. Nekrologia, znane trochę. Nekros to jest ktoś, kto jest trupem. Kiedy Ananiasz i Safira skłamali Duchowi Świętemu, sprzedając posiadłości, przynosząc i kładąc u stóp apostołów i mówiąc, że za tyle sprzedali, choć nie sprzedali za tyle i chcieli okłamać, jest napisane, że oni nekros. Padają martwi, po prostu trupem. I kiedy Jan widzi Chrystusa, uwielbionego, tego, którego znał, pada jak trup. Oczywiście nie był trupem, ale to go tak dotknęło, sparaliżowało, że myślę, że sam się nie spodziewał. Jak z tego ziarna, jak z tego kogoś, z kim dotykali, myśleli, mieli swoje koncepcje, ujrzeli kogoś, to nieskończony jest wielki i niezwykły. Czytamy 1:17, gdy zobaczyłem, padłem do jego stóp jak martwy i położył na mnie swoją prawą rękę, mówiąc, nie bój się. Ja jestem pierwszy i ostatni. Żyjący, a byłem umarły, oto żyję na wieki wieków i mam klucze piekła i śmierci. Niezwykłe jest to, że Jezus mówi do Jana, który jest głęboko przerażony, który pada przed obliczem Jezusa jak martwy. Jezus mówi, nie bój się. Ale jednocześnie od razu mówi mu, że jest pierwszym i ostatnim. Oczywiście, kiedy to sobie weźmiemy, to zobaczymy, że Żydzi postrzegali tego, który jest pierwszy i ostatni, jako Boga. Jezus mówi, mam klucze Szeolu. Do tej chwili Żydzi te klucze umieszczali wyłącznie w ręku Jahwe, w ręku Boga. Wyłącznie, nie ma nawet mowy, żeby ktoś. Bóg miał klucze Szeolu. Jezus, który trzyma w ręku te klucze, śmierci odchłani, posiada tą samą władzę, co Bóg Ojciec.
Amen.
Czyli Bóg Ojciec włożył ten autorytet w ręce Jezusa. Jan, kiedy to wszystko zobaczył i usłyszał, to jest niewyobrażalne, słuchajcie. Wcześniej oni mówili, a myśmy myśleli. A myśmy myśleli. Mówili zawiedzeni. A nawet tak bliski uczeń Jezusa nie zdawał sobie sprawy, jaka jest natura uwielbionego Chrystusa. Wywyższonego Chrystusa. I popatrzmy sobie teraz na rzeczywistość wokół nas, gdzie wydaje się, że Jezus i Jego Królestwo zupełnie jest widoczne. Ten świat, to wszystko, co wokół nas. Ale zobaczmy, że potężne i nieskończone Królestwo Mesjasza, którego nadejście wszyscy oczekiwali, miało te niepozorne początki w Jezusie Chrystusie i Jego uczniach. Patrząc na Kościół opisywany w Dziejach Apostolskich, możemy zobaczyć, że właśnie dzięki temu niepozornemu ziarnu, tej malutkiej cząstce zakwasu, Królestwo Boże rozlało się na cały ówczesny świat, sięgając aż na krańce ziemi. Mesjasz zaczął być głoszony w mocy wszystkim narodom. Jego zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. Dotarło do Olsztyna. Dotarło do naszego życia. Wyciągnęło nas.
Amen.
I tego działania nikt nie był w stanie zatrzymać. Nie było w stanie zatrzymać żadne prześladowanie, które miało wtedy miejsce. Potężne prześladowanie. Ludzie oddawali swoje życie w męczarniach. Za Królestwo Mesjasza, za Jezusa Chrystusa. Zobaczyli uwielbionego Chrystusa. Zasiane ziarno wzrasta. Zakwas zaczynia ciasto. Tego procesu nikt nie zatrzyma. Kościoła bramy piekielne nie przemogą. Jezus powiedział. Warunkiem jest. Warunek jest taki. Zaufanie Chrystusowi.
Amen.
Zaufanie Jezusowi.
Amen.
Bycie w Jego rękach. Tak. Czasami człowiek spotyka Jezusa na swojej drodze i może widzieć, tak jak ludzie w tamtych czasach, że nie wiedzą do końca, kim On jest. Czasami ludzie patrzą na Jezusa, czasami mówicie o Jezusie komuś. I ktoś mówi, a cóż mi może pomóc ten Jezus? Cóż może zmienić w moim życiu? Bo to, że tak patrząc na ten świat, wydaje się, że on nie jest jakby pod panowaniem Królestwa Bożego. Wszystko dzieje się wokół nas w taki dziwny sposób. Wydaje się, że tym światem rządzą inni. Że możni tego świata, jakieś choroby rządzą światem. A Mesjasz jakby jest w ukryciu. Jego Królestwo jest niewidoczne. Ale może pomijamy Boży plan i Jego odwieczny plan. Boże działanie i Jego odwieczny plan. Może czegoś nie widzimy, jak uczniowie nie widzieli. Może oczekujemy spektakularnych rzeczy zaraz, co stanie przed naszymi oczami. Ale Jezus powiedział, że Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie. Nie dostrzegalnie. Jezus powiedział, Królestwo Boże jest pośród was. Dla tych, którzy zaufali Jezusowi, którzy położyli w Nim ufność, w Nim mogą zobaczyć, że niby z tych małych, błahych, niepozornych rzeczy może ta rzeczywistość zmieni się w wielkie sprawy. Niezwykłe sprawy, wielkie rzeczy. Dla tych, którzy prawdziwie zaufali Jemu. Proszę Boże, Jezus porównuje do tego ziarna, które wpada do ziemi, go nie widać, tak samo jak ten zachwas. Jest ukryte, schowane, niewidoczne, ale jakże cenne, jakże mające wielki potencjał. Jest, można powiedzieć, jak ten ukryty skarb, który człowiek odnajduje, sprzedaje wszystko, co ma i nabywa owo pole. Ten, kto znajdzie ten skarb, to znajdzie Mesjasza, to znajdzie Jezusa i położy w nim ufność, odnajduje życie. I Królestwo Boże wokół niego, w nim i wokół niego zaczyna rosnąć, zmieniając tą rzeczywistość. Jest to proces, którego nikt nie zatrzyma. Świat nie ma nad tym kontroli. Królestwo Boże wzrasta aż do dnia, kiedy Jezus powróci.
Amen.
Amen. Powstańmy, Boże.